Witamy Państwa bardzo serdecznie w noworocznym odcinku Klubu Tygodnika 3.0. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać w stałym składzie. Paweł Musiałek, Marcin Makowski. Dzień dobry panowie.
Cześć. Cześć wszystkim.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski, mam przyjemność prowadzić naszą dzisiejszą rozmowę. Będziemy dyskutować o tym, co będzie kluczowe i co może się wydarzyć w tym roku. Mam nadzieję, że okaże się, że się nie będziemy ze sobą zgadzać, czyli że jednak któryś z was powie, że czeka nas świetlana przyszłość i w Europie, i na świecie, i w Polsce dojdzie do jakichś przełomów, które sprawią, że będziemy mieć gigantyczny wzrost gospodarczy, wszystkie sprzęty amerykańskie i koreańskie dotrą i ogólnie Donald Tusk i Jarosław Kaczyński rzucą sobie się w ramiona, bo przecież tak wynika między innymi z orędzi, że i prezydenta Andrzeja Dudy, i Donalda Tuska, że w sumie każdy z nich wyciąga rękę do tego drugiego. Ja chciałem na początku podyskutować z wami o obozie prawicy, dlatego że na cały czas gdzieś tam wokół tego TVP jest zamieszanie i zastanawiam się, czy cały ten rok będzie wyglądał tak, że obóz prawicy będzie w piwnicy, będzie odtwarzał te marsze smoleńskie, tylko tym razem w obronie TVP i tylko wyjdzie czasem na powierzchnię wtedy, kiedy trzeba będzie wziąć udział w wyborach kwietniowych czy czerwcowych. Jak wy widzicie te najbliższe miesiące, czy dojdzie jednak do jakiegoś pęknięcia, czy tutaj będzie wylewanie betonu i liczenie na to, że uśmiech losu sprawi, że nowa większość sama się wywróci i sobie, że tak powiem, twarz rozwali jak w memie.
Słuchajcie, to zacznę. Moim zdaniem jeszcze musimy poczekać na kolejne wybory samorządowe i wybory europejskie, żeby dopiero politycy prawicy dostrzegli to, że nie są w dobrej formie. Czyli ja mam dzisiaj takie głębokie poczucie, analizując to, jak po wyborach parlamentarnych, jakie są diagnozy i rekomendacje, że tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. To, co było nieoczekiwanego, to wysoka frekwencja, która spowodowała, że faktycznie to wzmożenie antypisowskie było dość duże, ale kiedy ta frekwencja spadnie, bo musi spaść, bo przecież te antypisowskie emocje, kiedy PiS nie rządzi, one będą niższe, no to ta władza po prostu prędzej czy później przyjdzie. Moim zdaniem to jest takie założenie, które dzisiaj wydaje się być chyba w tym obozie prawicy bazowe. Żadnych innych ruchów, żadnych innych zmian ja nie widzę. Mieliśmy co prawda ekspozę Mateusza Morawieckiego trochę z innego porządku, trochę jakbyśmy poczuli takiego vibe'u z 2015 czy 2019 roku, ale moim zdaniem to ekspoze tego rządu przejściowego nie odegrało dużego znaczenia i bardzo szybko po tym, jak Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę sejmową oskarżać Donalda Tuska o tym, że jest niemieckim agentem, w zasadzie no, odstawił to ekspoze, jego treść, jego przesłanie zupełnie gdzieś tam do kąta. Więc moim zdaniem najbliższe miesiące to jeszcze będzie czas łudzenia się przez polityków PiSu, że tak naprawdę ta sytuacja dzisiaj 7,5 miliona głosów wyborców nie jest sytuacją złą, wręcz przeciwnie, jest sytuacją dobrą, tylko trzeba po prostu chwilę poczekać, aż się nowa władza przewróci, tak Bartek, ty mówiłeś, ale moim zdaniem to na pewno jeszcze nie wydarzy się do najbliższych wyborów, więc rok 2024 będzie moim zdaniem kolejne zwycięstwa wyborcze Donalda Tuska, ponieważ te wybory będą się odbywały jeszcze w momencie, w którym ta władza się nie zdąży zużyć i moim zdaniem najciekawsze pytanie dotyczy tego, czy po tych niewątpliwie dla mnie przegranych wyborach i samorządowych, i europejskich przez PiS, czy tam przyjdzie jakaś refleksja na temat głębszych strukturalnych zmian, które w tym obozie prawicy muszą zapaść?
No właśnie, bo Paweł, ty zakładasz, że PiS będzie słabnąć też w kolejnych wyborach, a nie, że okrzepnie albo nawet będzie jakoś się zyskiwał na mobilizacji. Więc Marcin, czy ty też masz taką... Ty też tak przewidujesz, że taki będzie trend?
Wiesz co, no, przynajmniej na papierze te wybory zawsze były dla PiSu najtrudniejsze, no bo w samorządach w dużej mierze rządzi opozycja ówczesna, dzisiaj koalicja rządząca. Po prostu miasta nie są dobrym terenem dla PiSu z oczywistych względów. Wybory europejskie również raczej promują elektorat prounijny niż ten, który ma jakiś sentyment negatywny wobec Unii, chociaż tutaj również się sporo zmienia w ostatnich miesiącach, zwłaszcza po tych zmianach traktatowych czy próbach federalizacji Unii Europejskiej. Więc nie spisywałbym PiSu od razu na porażkę. Zwłaszcza, że w styczniu dowiemy się o przynajmniej kilku nazwiskach kandydatów w kluczowych miastach. Bardzo ciekawym przecież wyścigiem jest Kraków. Wreszcie po tej deklaracji Jacka Majchrowskiego po prawie 22 latach nie będzie kandydował, więc uwalnia się w tej puli do rozdania drugie miasto w Polsce. Jeżeli faktycznie Małgorzata Wasserman jednak zostanie trochę popchnięta do tego wyścigu, bo z tego, co się orientuje, ona raczej specjalnie sama nie chce, no ale jak będzie musiała, to wystartuje, no to jest jakaś szansa na drugą turę. No wtedy dużo rzeczy jest otwartych. I te wybory myślę, że też będą próbą policzenia się elektoratu pisowskiego, który zobaczył, że tutaj nie ma już miękkiej gry z pisiorami, jest na twardo, jest wyłączenie kabla od telewizji, do której się przyzwyczai, i może ten elektorat nie ma takiej łatwości w mobilizowaniu się, w wychodzeniu na ulicę Warszawy, jak miał Komitet Obrony Demokracji w 2015-16 roku. I to jest coś, co pozwala zbagatelizować oddolne niezadowolenie czy wrzenie w tym ludzie pisowskim. Ale ponieważ trochę pojeździłem, tak jak wszyscy chyba po Polsce przez święta i języka zasięgnąłem przy rodzinnym stole, no to wiem, że te emocje są naprawdę żywe. One nie są takie żywe właśnie w rozumieniu, to teraz będziemy malować sztandary i idziemy pod TVP Info, bo tam specjalnie nikt nie ma złudzeń co do tych Adamczyków i innych milionerów z tego rozdania nowej nomenklatury, ale dla zasad, to oni by się jednak zmobilizowali i teraz jakby mogli, to by dwa głosy na PiS oddali, właśnie dlatego, że widzą ci ludzie, co się dzieje z ich jakimś jednak status quo, do którego się przyzwyczaili, i że naprawdę nie ma różnicy według nich, tak, bo tutaj miały być lepsze wiadomości, a są jak TVP BIS. Miało być lepsze standardy, jeżeli chodzi o, nie wiem, brak nepotyzmu, a tu już wymienia się, nie wiem, takiego polityka, żonę takiego partyjnego ministra, która dziś znalazła pracę przed radach nadzorczych. Więc jest takie poczucie, że my chyba byliśmy dla zamiędzcy dla tej opozycji, oni dzisiaj nas dociskają po prostu bez oglądania się za siebie, to my się im odwiniemy. Ja bym naprawdę nie bagatelizował tego, na razie może na ulicach niewidocznego nurtu, takiej cichej większości pisowskiej, która może te wybory samorządowe potraktować jako wyjątkowo inne po prostu niż do tej pory. I wydaje mi się, że tutaj jeżeli komuś rośnie, to trzeciej drodze i PiSowi raczej niż Platformie Obywatelskiej, która no w tej chwili raczej przeżywa trudny okres, no i być może nie dało się inaczej zrobić tego, co sobie zaplanowali. No ale ja nie widzę dzisiaj specjalnie jakichś zachwytów poza naprawdę takimi twardogłowymi profesorami typu Sadurski, który mówi, że tam trzeba łamać konstytucję, żeby ratować konstytucję, nad metodami, którymi rządzi Platforma, więc tak, Pawle, myślę, że możesz się zdziwić.
Bartek, to ja może...
Na wiosnę i lato.
Od razu bym z Marcinem zapolemizował, i to chyba w dwóch nawet sprawach, to znaczy... Też zasięgnąłem języka i też zrobiłem darmowe badania fokusowe, jak to w święta każdy z nas ma zwyczaju. I faktycznie oczywiście masz rację, Marcin, że ludzie niekoniecznie są jakbyś bardzo zadowoleni z tego, co się wydarzyło, ale ja bym zapytał o jaką grupę elektoratu my pytamy. Bo z jednej strony oczywiście no, ludzie, którzy głosowali na PiS, czy należeli do tego twardego PiSu, czy do miękkiego, no, naturalnie oni się sprzeciwiają, to jest jasne. Ja mam wrażenie, że jak twardy elektorat Platformy się bardzo cieszy, że tak naprawdę to ten styl nawet bardziej ucieszył niż jakieś legalne sztuczki, bo w tym stylu, który zaproponowała Platforma i Sienkiewicz osobiście, jest taki komponent manifestacji siły, który ci ludzie mieli bardzo dużą potrzebę pokazania, że teraz po prostu teraz my, tak? I ja mam wrażenie, że jedyną grupą, która może być jakoś rozczarowana, to jest ta właśnie grupa takiego miękkiego środka, który nie jest duży, ale zgadzam się, że on w tych wyborach akurat się zmobilizował i zadziałał na rzecz tej nowej koalicji. To są pewnie wyborcy w dużej mierze trzeciej drogi. I być może jest tak, że jeżeli Platforma będzie przez dłuższy okres rządzić takimi metodami, i to samo zobaczymy za niedługo w wymiarze sprawiedliwości, to samo zobaczymy w innych instytucjach, czyli tak zwanych silnych ludzi, którzy wyprowadzają słabych pisowców, to być może to rozczarowanie tej władzy będzie większe i demobilizacja tego elektoratu będzie postępować szybko. Ale na razie ja takiej jeszcze mobilizacji nie widzę, dlatego że akurat Donald Tusk wykorzystał to, że akurat telewizja publiczna była no, tak bardzo skompromitowana, że tam przyzwolenie na tego typu działanie było naprawdę bardzo wysokie i moim zdaniem nieprzypadkowo te najbardziej takie ostre, bezprawne, podkreślmy to, kroki były zastosowane właśnie w pierwszej kolejności wobec telewizji publicznej. Tusk też testował właśnie reakcję opinii publicznej i to, jak to się będzie wszystko wyglądało. Więc ja bym chyba, Marcin, jakby zapomnizował, że te rozczarowania, o których ty mówisz, ono dotyka wąskiego grona wyborców. Być może dla samej trzeciej drogi to wąskie grono nie jest, ale z punktu widzenia całości elektoratu taką bym tezę postawił. I chyba też bym polemicznie się, Marcin, stosował do tej tezy, którą ty powiedziałeś o tym, że na razie zyskuje trzecia droga. Bo ja mam wrażenie, że Szymon Hołownia świetnie wykorzystał te ostatnie miesiące, zanim ten rząd Donalda Tuska powstał. Mówiliśmy już sobie o tym w poprzednich odcinkach, że bardzo sprawnie wykorzystuje swoje kompetencje takie w dziedzinie infotainment do tego, żeby te obrady Sejmu prowadzić w taki sposób właśnie atrakcyjny, ciekawy, z takimi, no jest po prostu mistrzem cięty riposty i to po prostu wykorzystuje w czasie tych prowadzenia obrad. Natomiast ja mam wrażenie, że od czasu, kiedy ten rząd Donalda Tuska już powstał, to ten Szymon Hołownia coraz bardziej schodzi jakby do cienia i też coraz bardziej on ma taką niekomfortową sytuację. Ciekaw jestem waszego zdania, czy też to odbieracie w ten sposób, że to, co zrobił Tusk z telewizją publiczną, tak naprawdę było bardzo nie na rękę Hołowi, no bo przecież jeżeli facet chce się budować na tym, że jest trzecią drogą, czyli nie wpisuje się w tą polaryzację, nie wchodzi w te takie najbardziej hardkorowe emocje rewanżystowskie, tylko chce jednak być, nawet jeżeli nie takim, wiecie, no, idealnym człowiekiem środka, tylko kimś, kto no, jednak jest w koalicji, ale jednak piluje pewnych standardów i ma aspirację do bycia prezydentem i specjalnie wybiera jeszcze funkcję marszałka Sejmu, czy taką, wiecie, mało partyjną, żeby jeszcze wzmocnić to poczucie, że on jest właśnie tym takim sprawiedliwym, który patrzy troszeczkę z dystansu na te małe partyjne wojenki. I przychodzi Bartłomiej Sienkiewicz i robi to, co robi, to ja mam wrażenie, że to jest bardzo przykra niespodzianka dla Hołowni i jestem bardzo zdziwiony jego brakiem reakcji. To znaczy, że on nawet w jakikolwiek drobny sposób się nie odciął. Czy on nie pokazał chociażby to, co Jarosław Gowin, nie głosowałem, ale się nie cieszyłem. Znaczy on jakby w życiu, ja tam nie widziałem żadnego po prostu nawet chociażby drobnego puszczenia oka, że coś jest jakby nie w porządku, więc łyka jakby całą tą narrację i jakby metodę działania Donalda Tuska i później będzie mu bardzo trudno już jakby zbudować trzecią drogę jako tą siłę, która jest trochę bardziej taka koncyliacyjna, bardziej zdystansowana, a jeżeli tego nie zrobi, to moim zdaniem on już się po prostu od Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej nie będzie różnił, co siłą rzeczy będzie oznaczało, i tu postawiam hipotezę, słuchajcie, dla was, że proces postępowania, proces trzeciej drogi czy Polski 2050 będzie podążał ścieżką Nowoczesnej. Pytanie, jak szybko to będzie postępować, ale moim zdaniem Szymon Hołownia, jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to będzie na dobrej prostej. Dzisiaj te sondaże jeszcze konsumują jego dobre ostatnie dwa miesiące ubiegłego roku, ale ten rok moim zdaniem będzie dla niego dużo trudniejszy.
Myślę, że my się zgadzamy, nie zgadzając się, bo ja mówię właśnie o tych sondażach, tak? Że na razie te sondaże są takie, że rośnie trzeciej drodze, ale osobnym pytaniem, i tutaj bym się z tobą zgodził, jest, czy będą rosnąć, jeżeli to pójdzie w tym kierunku, czyli tak zwanego Gleichschaltungu, tak? Czyli ujednolicania, jak to w niemieckiej polityce się mówi.
Gleichschaltowanie się chyba, tak?
Tak, chyba tak mówiło, czyli po prostu rozmywanie się różnic w kierunku polityki silniejszej partii i frakcji. No i tak, to jest chyba największe niebezpieczeństwo, bo to właściwie ta cecha, która dała Szymonowi Hołowni i trzeciej drodze jako całemu ruchowi, no ten bonus, który widzieliśmy w wyborach, a myślę, że najmocniej wybrzmiało podczas debaty, gdy Szymon Hołownia realnie pokazał nową jakość w komunikacji, nawet na tle Donalda Tuska, który wydawał się zmęczony i zafiksowany na tych starych, jałowych sporach, tam to komu mocniej dowali. A Szymon Hołownia mówił innym językiem. Jeżeli tego języka nie odnajdzie, nie przypomnij sobie, jak nim mówić, bo jednak fajnie się dobrze pokazać w studiu telewizyjnym, ale ta twarda, brutalna, cyniczna polityka, która trwa długo i często jest w gabinecie, jeżeli on również w tej polityce się nie odnajdzie, no to może zostanie prezydentem za dwa lata, zobaczymy, ale jego ruch prawdopodobnie do następnych wyborów już może nie doczekać.
To jest, podzielę was jakoś jako idealny prowadzący symetrysta. To znaczy, z jednej strony uważam, że faktycznie tu, zresztą Marcin, się w sumie zgodziłeś co do Szymona Hołowni, to znaczy on miał być takim arbitrem elegancji jako marszałek Sejmu, takim właśnie rozgrywającym, który będzie tutaj sprzedawał jakieś puncze poszczególnym graczom i zarządzał tą salą, natomiast w momencie, w którym Bartłomiej Sienkiewicz wszedł z buta, mówiąc kolokwialnie, do TVP, no to ta elegancja się skończyła i marszałek Hołownia już niestety przestał być takim arbitrem, bo się nie odezwał, i o ile jest w stanie jeszcze być może jakoś tam dotrwać, chociaż zauważcie, że w tej chwili też jakoś wyczekujący jest Rafał Trzaskowski, być może dlatego, żeby się zregenerować trochę jako twarz, chociaż wiadomo, że będzie w tych samorządowych startować, natomiast że Szymon Hołownia faktycznie być może dotrwa jako tako nieźle, robiąc tam wrażenie co jakiś czas i przebijając się do bańki w tych wyborach prezydenckich, ale jego ruch, jak tak dalej pójdzie, no to nie odzywając się, po prostu zostanie zjedzony przez starych wyjadaczy i to nie będzie dobry kierunek.
Natomiast... Bartek, wetnę się, jeśli mogę, to się wetnę tutaj w słowo, bo wydaje mi się, że warto zastosować tutaj pewne porównanie analogiczne, które miało miejsce w latach 2000, proces, który miał miejsce w latach 2005-2007 z Ligą Polskich Rodzin Samoobroną, kiedy weszły do koalicji z PiS-em. Znaczy mi dokładnie przypomina się ten moment, kiedy wyborcy tych dwóch partii po dwóch latach rządzenia wspólnego, chociaż burzliwego dużo bardziej niż teraz, jak to wygląda z PiS-em, ale jednak po prostu po jakim czasie się zorientowali, że partia ta główna jest partią, która reprezentuje w sumie główne wartości, które w sumie im też są bliskie, i tutaj nie widzą tak naprawdę żadnej znaczącej różnicy, i efekt był taki, że w 2007 roku PiS był beneficjentem tego, że ten elektorat PiS, elektorat Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin, został przekierowany do PiS-u, PiS się pożywił i od tego czasu stał się wielką partią masową, która jest absolutnym dominantem na prawicy, a Liga Polskich Rodzin, Samoobrona wtedy poszły w polityczny niebyt. I moim zdaniem tą lekcję powinien wyciągnąć Szymon Hołownia, to znaczy jeżeli chcecie rządzić z silniejszym partnerem, to istnieje bardzo duże ryzyko tego, że ten duży partner nas zje. Jeżeli nie chcemy, żeby nas zjadł, to musimy pokazać, czym my się różnimy. A na razie to Szymon Hołownia pokazuje, czym on się nie różni, a nie czym on się wyróżnia na tle platformy.
No ale to wystarczy przecież popatrzeć na partyjny szyld. Jeżeli ktoś się nazywa Trzecia Droga, czyli pokazuje jakiś równy dystans i jego miejsce na scenie politycznej wyznacza dystans do obu dużych ugrupowań, to w momencie, w którym z jednym z nich wchodzi w sojusz, no to musi czymś wypełnić swoją treść. No jeżeli zaczyna reprezentować te same wartości, co ten jeden duży, no to w takim wypadku po co on w ogóle istnieje, tak? No więc jeżeli się Szymon Hołownia i jego ministrowie w żaden sposób nie będą dystansować, tak na logikę tak naprawdę w ogóle brakuje tutaj jakiegoś nowego punktu odniesienia, dlaczego wyborca miałby na słabszego tego samego głosować. No wiadomo, że będzie głosował na silniejszego, ale chciałbym, bo od PiS-u zeszliśmy na Trzecią Drogę, a tak naprawdę chciałem zapolemizować z Pawłem co do tego, co powiedziałeś w kontekście tego, jak Platforma idzie na grubo. To znaczy, że mam wrażenie, że w tym roku jednak Platformie może ciążyć to, że prawdopodobnie zakiwa się na śmierć, jeśli chodzi o zmiany w polskim systemie prawnym, dlatego że mam wrażenie, że w tej chwili próbując, tak jak przy TVP, że z jednej strony to jest ta sprawczość pod tytułem my wchodzimy na grubo z TVP, żeby pokazać naszemu twardemu elektoratowi, że jesteśmy sprawczy, ale w perspektywie już to, co się Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości pokazuje na zasadzie, że szukamy podstawy prawa, niedawna i tu będziemy zmieniać, ale tu w sumie to zrobiliśmy skok do przodu, ale trochę brakuje nam podstawy prawnej, że to będzie postępować i w pewnym momencie być może jest tak, że jakaś część elektoratu takiego bardziej miękkiego, który jest potrzebny do tego, żeby wybory wygrywać, no uzna, że po prostu to są zmiany, które nie są, nie chodzi o to, że one nie są legalne, tylko że one zaczynają wchodzić w sobą sprzeczność, że one są nieefektywne, że one nie dają takiego tempa zmian, jak no już jeżeli już TVP było problematyczne, to co jeśli mówić o generalnie tak, o Trybunale Konstytucyjnym czy o innych elementach tego całego systemu. I ja tu widzę duży potencjał do tego, żeby Platforma się po prostu na tym wyłożyła.
Bartek, to ja krótko może tylko, bo w dłuższym okresie masz rację, znaczy w dłuższym okresie jest tak, że ten wyborca taki najbardziej niepewny, wyborca najbardziej centrowy, wyborca, który prawdopodobnie zagłosował za trzecią drogą, a nie za Platformą, bo jednak czuł, że Donald to trochę za grubo, ale Szymonowi damy szansę, co prawda wiemy, że on pójdzie z Donaldem, ale być może będzie tym takim właśnie korektorem, który będzie pilnował, żeby to nie szło w jakąś taką już bardzo plemienną stronę. To faktycznie tego typu wyborca, on może się za jakiś czas sprzeciwić, ale ja mam takie wrażenie, że to nie będzie jeszcze miało miejsca w przyszłym roku. To znaczy, pamiętajmy, no Prawo i Sprawiedliwość rządziło 8 lat, wygenerowało bardzo dużo negatywnych emocji w tym elektoracie antypisowskim. Ja mam poczucie, że jeszcze musi dużo wody w Wiśle upłynąć, zanim ten elektorat się w jakiś sposób zniecierpliwi i będzie podejmował jakieś inne decyzje niż do tej pory podejmował. Więc jeszcze ten rok 2024, bo o nim rozmawiamy, wydaje mi się być takim okresem, w którym w pełni jeszcze zaobserwujemy taką pełną depisizację i to, co widzieliśmy w TVP, pewnie za niedługo będziemy obserwować pewnie w jakimś podobnym wydaniu w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj pewnie ta wojna będzie dużo bardziej skomplikowana, bo i też rola prezydenta będzie tutaj pewnie dużo bardziej aktywna jako tego, który nie tylko przyglądał się tym zmianom, jak w przypadku TVP za czasów PiSu, ale czy nawet wówczas nawet protestował przeciwko nim, ale przede wszystkim Andrzej Duda był współautorem pewnych rozwiązań w wymiarze sprawiedliwości, więc tym bardziej myślę, że on będzie zmotywowany do tego, żeby jednak pewnego dorobku bronić. Więc myślę, że ten najbliższy rok jeszcze, Bartek, będzie okresem, i ja stawiam taką tezę, takiej pełnej depisizacji, szczególnie, że ten elektorat jeszcze rozumie, że w Pałacu Prezydenckim jest prezydent, który niekoniecznie sprzyja obecnemu rządowi. To oczywiście, że to jest też nadużywany argument, to jest jeszcze inna sprawa. Niemniej myślę, że do wyborów prezydenckich, które będą miały miejsce dopiero za półtorej roku, tutaj ten mandat do takich daleko idących zmian rewolucyjnych, do takiej czystki jest naprawdę bardzo duży. Szczególnie, że wydaje mi się, że też chyba jedną rzecz warto podkreślić. Tutaj nie będę symetrystą. Wydaje mi się, że o ile w przypadku Prawa i Sprawiedliwości była taka narracja, że przez 8 ostatnich lat, pamiętamy tutaj tą Beatę Szydło z tą frazą, to jednak w polityce PiSu dużo więcej było tak zwanych pozytywnych elementów. Mówię pozytywnych w rozumieniu nie odnoszących się do polityki Platformy. Znaczy my coś robimy dlatego, że uważamy, że coś jest słuszne. Czasami to było słuszne, czasami nie było słuszne. Niemniej kluczowe jest to, że kontekstem podejmowania działań nie była tylko jakby antyplatformerskość. Tymczasem jak ja obserwuję exposé premiera Tuska i obserwuję poszczególne działania, to ja mam wrażenie, że antypisizm jest tak dzisiaj dominującą częścią tożsamości Platformy, że gdyby nie było w ogóle PiSu na scenie politycznej, to ja nie wiem, jak ta partia by się w ogóle odnalazła. Znaczy PiS by się na pewno odnalazł, bo PiS prowadzi też pewną krucjatę cywilizacyjną. Platforma jest tylko jakby politycznym reprezentantem jakby pewnych procesów, decyzji, wobec których oni są w sprzeciwie, ale tutaj wydaje mi się, że dużo większy problem miałaby Platforma. Więc w tym sensie dużo trudniej prowadzić politykę inną niż antypisowską, niż depisizacji, ponieważ to jest i najmocniejsze spoiwo, i największa część jakby tej tożsamości najważniejszej partii. I dzisiaj też w przekazie Donalda Tuska w zasadzie nie jest w stanie przez 3 minuty mówić, żeby nie pojawił tam się kontekst PiSu. Więc wydaje mi się, że ten najbliższy rok będzie takim czasem, w którym ta władza po prostu będzie na to skazana. Pytanie tylko, jak szybko faktycznie ci wyborcy środka, którzy podbili tą frekwencję powiedzmy z 60 do 75%, oni poczują, że no nie, to dla mnie jest jakby one bridge too far, ja się wycofuję i nie będę w tym brał udziału, albo zagłosuję za prawicą, albo zostanę w domu. Moim zdaniem, Bartek, masz rację, że taki proces pewnie prędzej czy później nastąpi, ale ja uważam, że to będzie dopiero po wyborach prezydenckich, kiedy w końcu ci ludzie zobaczą, że to nie jest tak, że Platforma musiała mieć wszystkie zabawki i teraz w końcu zacznie się rządzenie i poważne zmierzenie się z wyzwaniami, które stoją przed Polską, tylko pomimo tego, że mają i kontrolę Rady Ministrów,
pamiętaj, Pawle,
i prezydenta, że, dalej jest to samo.
Że zarządów pierwszej Platformy główną częścią zadania Platformy, jak komentariat dawał tej partii, jest niedopuszczenie PiS-u do władzy. Więc jakby to było też część elementu wypełnienia treści tej działalności tej partii. Ale Marcin, czy entertainment wystarczy?
Żeby się utrzymywać przy władzy, tak? Czy igrzyska wystarczą?
Tak.
Z perspektywy Platformy. To nie wiem, bo ten elektorat, który najbardziej pożąda takiej rozrywki, czy takiej emocji, takiej zemsty, już nawet teraz widzę na X-ie, dawnym Twitterze, że jest rozczarowany, zwłaszcza przed Bodnarem. Już się pojawiły takie komentarze, że jest za miękki, za wolno działa, i że trzeba by to było jeszcze podkręcić tempo. I o ile w przypadku TVP to też był taki ciekawy mechanizm, gdzie na początku nic się nie działo, potem wrócił Tusk z Brukseli i się wściekł na Sienkiewicza, że on już tam miał robić i nie robi, no i nagle dał mu zielone światło, no i się rozpoczęła cała ta demolka, zresztą robiona, jak widać, absolutnie po łebkach i bardziej ku ucieszce właśnie rozrywki tego twardego elektoratu niż nawet jakiejś takiej precyzji, takiej chłodnej kalkulacji, że my wam teraz tak zrobimy i trudno, i sobie płaczcie, bo to nawet było tak technicznie robione po prostu źle, tak? To w trakcie programu odcinane kanały, że można sobie na tą całą legendę budować. No to ja sądzę, że to nie jest tak wysokooktanowe paliwo, jakby się mogło wydawać, że to wcale nie jest tak, że tych emocji wystarczy na 2 lata, bo do jakiegoś momentu to może służyć budowaniu swojej wizji sprawczości, a w pewnym momencie zacznie być idealną pożywką do powrotu do władzy czemuś, co zostanie po PiS-ie albo nadal będzie PiS-em. Patrz Donald Trump, nie? Oczywiście łatwiej jest to zrobić w przypadku personalnych wyborów, takich jak prezydenckie, ale to są jednak wybory między partiami tak w dużej mierze. No to też trzeba przejść całą przecież proces nominacji, bardzo skomplikowany, czyli właściwie zrobić prawybory w poszczególnych stanach, czyli pojedynkować się z kandydatami republikańskimi. No tak czy inaczej to są wybory, które pokazują te amerykańskie, że być może trzeba po prostu czekać, a im mocniej się obrywa, tym więcej się potem ma argumentów, żeby wrócić. I przecież Donald Trump, tak przynajmniej demokraci sądzili, ciągany po sądach będzie skompromitowany. On właśnie ma kolejną platformę do robienia z siebie tego, wokół którego stworzono największe polowanie na czarownicę w historii USA. No i myślę, że im mocniej będzie cisnęła Platforma, tym bardziej paradoksalnie PiS będzie miał szansę wrócić w takiej formule, w jakiej go pamiętamy, a może nawet jeszcze ostrzejszej. I to jest pierwsze pytanie, które Bartek zadał i to może jakoś to klamrą zepnę. I wydaje mi się, że właśnie przez to, że Platforma definiuje i w jakimś sensie tworzy ten obraz PiS-u na następne lata, bo skoro nie ma przestrzeni na jakąś miększą grę, na taką inną twarz. No zobaczcie, Tobiasz Bochański to miała być taka, czyli marszałek województwa mazowieckiego, to miała być taka twarz trochę nowego PiS-u, jeszcze mało może znana, ale już jakiś czas temu we Wproście pisałem, że to będzie kandydat na prezydenta Warszawy i wszystko na to wskazuje. Młody człowiek, dobrze wyglądający, mówiący w przynajmniej kilku językach, taka trochę, takie lustrzane odbicie Trzaskowskiego i też Warszawa. Co zrobił, jak PiS przegrał wybory? Był pierwszym, który rzucił takim ostrym listem, że on za dyshonor uważa reprezentowanie tej funkcji w rządzie Donalda Tuska, z którym się nie zgadza. On się ostrzej poszedł od, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego chyba w tym liście, w swojej retoryce. No jeżeli to jest ta nowa twarz PiS-u, no to wydaje się, że ona tylko może będzie po prostu młodsza, ale niekoniecznie nowa. I to jest po prostu funkcją wypadkową tego, jaką politykę obrała Platforma i również marginalizacji trzeciej drogi. To słynne ujęcie kamery, gdzie Gawkowski siedzi obok Kosiniaka-Kamysza i tam chyba, nie pamiętam, czy Sienkiewicz, czy kto tam coś mówi do Donalda Tuska przy okazji demolowania TVP Info, bo tak jak bezprawne działania tak bym nazwał, no ich miny były takie, jakby wiedzieli w co weszli, nie mogli się ruszyć i musieli czekać, no bo no cóż, takie są konsekwencje bycia u władzy, nie zawsze estetyczne. Więc mi się wydaje, że ta rozrywka, ona przez jeszcze jakiś czas będzie działać, do momentu, w którym się okaże, że buduje bardziej PiS niż pomaga Platformie. No i wtedy możemy mieć do czynienia z odchyleniem tej wajchy, ale przynajmniej jeszcze do końca wyborów europejskich, a może nawet prezydenckich, czyli tak plus minus 2 lata, sądzę, że będziemy w tym paradygmacie tkwić, a potem jak się okaże, że jak w tym chyba takim odcinku z Simpsonów, żeby już tam ktoś nie bił tego człowieka, który leży na ziemi, bo on już jest martwy, to może być taki moment, że ludzie zaczną trochę współczuć pisowcom, którzy znowu staną się na opozycji, no i będą tak dociskani i represjonowani, że no, może to jednak oni mieli rację, a Platforma się niczym nie różni. Niestety wszystko tutaj jest w takim, nie wiem, czy macie takie poczucie, takim chocholim tańcu. PiS idzie na ulicę protestować za praworządność, Platforma przyjmuje media i zacznie swoich ludzi wstawać do spółek Skarbu Państwa. Nie chcę takiej idealnej symetrii, bo ona nie istnieje tu w tym przypadku rysować, ale pewne motywy są zaskakująco takie wręcz, nie wiem, literackie, jeżeli chodzi o to odwrócenia porządków. No i tak samo za jakiś czas PiS może ruszyć z tym, że oni będą przywracać praworządność i konstytucję po tym, jak Platforma ją łamie, i tego bym raczej oczekiwał za 2 lata, jeżeli Platforma nie będzie mądrzejsza i sama siebie nie ograniczy.
Ja tylko może tytułem jeszcze, chyba nie wiem czy polemiki, ale uzupełnienia do tego, co mówił Marcin, bo rozmawiamy o PiS i Platformie tak, by zawsze przelewało się ta ciecz po prostu z jednej szali na drugą, a chyba zapominamy o tym, że w polskim systemie politycznym, który z jednej strony jest dość stabilny, ale z drugiej strony otwarty na nowe podmioty, co w zasadzie w każdych wyborach pojawia się jakiś tup, jak to nazywają Safilis, czyli tymczasowe ugrupowanie protestu, które kanalizuje takie emocje, które nie są w stanie zagospodarować ani PiS, ani Platforma. I jeżeli, to jest moja teza, jeżeli będzie tak, że Platforma będzie szybko, jeżeli po prostu wejdzie w tą trajektorię, w którą teraz wchodzi, nie będzie w stanie z niej wyjść, to znaczy tak bardzo się skoncentruje na tych rozliczeniach i zagmatwa, i też Bartek, co ty powiedziałeś, to znaczy to będzie też w ogóle nieskuteczne, bo się okaże, że te prawne zmiany, i to też przykład TVP dobrze pokazuje, że oni już dzisiaj są wykorzystając innych narzędzi niż na początku, bo te początkowe okazały się być niewystarczające, nie wiem, nieskuteczne, podatne na też politykę PiS-u, więc myślę, że jeżeli tego typu politykę zobaczymy w najbliższym czasie, to ten środkowy, centrowy elektorat na pewno będzie się demobilizował, ale pytanie, czy on musi wrócić do PiS-u. Moim zdaniem, jeżeli PiS będzie w takiej formie jak teraz, to znaczy on będzie utwardzał swój przekaz tylko i lał beton pod twardy elektorat, to moim zdaniem powinniśmy być gotowi na to, na wyszukiwanie kolejnego tupu, znaczy wyszukiwanie jakiegoś nowego Szymona Hołowni, jakiegoś nowego Pawła Kukiza, jakiegoś nowego Ryszarda Petru, bo myślę, że po prostu dla tego elektoratu, który będzie po prostu zmęczony tą polityką Platformy, niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie w takiej formie, jakim ona jest, będzie alternatywą. I myślę, że to w ogóle PiS nie bierze pod uwagę. To znaczy PiS wchodzi z założenia, że po prostu wystarczy, że się ludzie zmęczą, więc nie ma sensu dokonywać żadnego otwarcia, a moim zdaniem, jeżeli tego nowego otwarcia nie będzie, a dzisiaj nic na to nie wskazuje i ta sytuacja z TVP tak naprawdę tylko dała poręczne narzędzie Kaczyńskiemu, żeby wymuszać właśnie trzymanie takiego bardzo twardego przekazu, i to, co Marcin powiedział o Tobiaszu Bochenckim, jest bardzo charakterystyczne, że nawet wśród osób, które my byśmy oczekiwali, że będą po tych wyborach parlamentarnych takimi nowymi twarzami i będą pchały ten PiS trochę w inną stronę, nagle się okazują, że są pierwszymi, którzy w TVP po prostu rozkładają się rejtanem. I jeżeli to dalej tak będzie wyglądać, że dalej ta biała prawica, czyli ta frakcja w obozie prawicy, która jednak uważa, że trzeba trzymać wysokich standardów, że trzeba mieć mocniejszy nacisk na rozwiązywanie problemów rozwojowych Polski, a nie budowała swoją tożsamość tylko na opozycji wobec liberalistokracji w Polsce, to moim zdaniem PiS po prostu daleko nie zajedzie. To znaczy PiS się po prostu zorientuje, że owszem, niektórzy wyborcy są zmęczeni Platformą, czy nawet trzecią drogą, ale niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość będzie beneficjentem tych zmian, tylko
ktoś
nowy przyjdzie na koniu.
Ty to mówisz już od dosyć długiego czasu, i co do genezy tego problemu i zdefiniowania, to zgadzam się z tobą i pewnie sporo osób na tym tak zwanym środowisku centrokonserwatywnym również, że PiS trochę zaszedł w ślepą uliczkę i po prostu chce, tak jak Platforma przez lata opozycji, mówić to samo, tylko głośniej, bo uważa, że po prostu to nie to, co mówi, jest problemem, tylko że niewystarczający zasięg. W jakimś sensie historia Platformy pokazuje, że można mówić to samo, tylko głośniej, przy tam pewnych korzystnych, powiedzmy, konfiguracjach parlamentarnych wrócić do władzy. Natomiast pytanie
to jest, to jest bardzo ważne, bo właśnie widzisz, Platforma wróciła do władzy właśnie dlatego, że był tub, był Szymon Hołownia, co prawda nie najświeższy tub, bo Hołownia już jest na polskiej scenie 3 lata, ale jednak gdyby nie Szymon Hołownia i jego elektorat, który zgromadził, Platforma tej władzy by nie odzyskała.
Dobrze, ale Platforma sama w sobie się nie musiała zmienić do tego, tak, żeby tą władzę jednak dominować cały ten układ, tak, sił.
A PiS nie ma swojego Hołowni.
No, PiS nie ma swojego Hołowni i pytanie, czy w ogóle może istnieć na prawicy ktoś taki, kto, wiesz, Kukiz był w pewnym sensie takim ogniwem brakującym. Na razie nie widać takiego ogniwa. Czy jakaś bardziej miękka konfederacja, bardziej wolnorynkowa może być takim potencjalnym koalicjantem dla PiSu? Nie wiem, bo mamy przecież sytuację bezprecedensową w historii Polski, czyli największą partię bez zdolności koalicyjnych, tak, które wybory wygrała, ale przegrała. Ale moje pytanie dla ciebie, tak wychodząc na chwilę z roli, bo mnie to ciekawi po prostu, jest inne. To znaczy, my wiemy, możemy zdefiniować te problemy PiSu, rozumiemy te strukturalne, tą strukturalną niemoc, tak? No ale jak miałaby wyglądać taka partia na prawicy, która by miała wyciągnąć wnioski, być inna, lepsza, jednocześnie skuteczna i walczyć z tym, co robi Platforma? Bo ja na przykład umiem też zdefiniować ten problem, ale nie umiem znaleźć na odpowiedzi, no bo sobie można tak powiedzieć, że w Krakówku, czy tam w Klubie Jagiellońskim, to sobie powiedzą, że taka rozsądna, konserwatywna, centrowa, chadecka, wysiłek 1000 przymiotników, tylko nikt na taką partię nie zagłosuje masowo. No więc jak, PiS miałby się zmienić?
Moim zdaniem, Marcin, odpowiedź jest tylko jedna, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość powinno być bardziej polifoniczne, w tym sensie, że oczywiście ta frakcja twarda, nawet jeżeli nam się może nie podobać, to realia polityczne są takie, że to ona będzie stanowiła fundament pewnie Prawa i Sprawiedliwości. Ja tego nie kwestionuję. Tylko problem polega na tym, że ja mam wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości nie ma prawa wyrosnąć inna frakcja. I to jest pewien problem, bo przykłady wielu partii na świecie pokazują, że można utrzymywać zdolność rządzenia, można utrzymywać jakąś podstawową, fundamentalną spoistość. Trzeba ją oczywiście dobrze zdefiniować, znaczy co dzisiaj oznacza bycie na prawicy, ale jednocześnie na tej prawicy są różne nurty i trzeba im dać wyraz. I moim zdaniem rzeczą dla mnie bardzo charakterystyczną było exposé premiera Morawieckiego, ponieważ ono bardzo, moim zdaniem, silnie kontrastowało z przekazem, jaki Morawiecki wystosowywał w czasie kampanii parlamentarnej. Dlaczego on wówczas starał się być bardziej twardy niż jest i starał się udawać, nie wiem, Dominika Tarczyńskiego, a nie mówić własnym głosem? No właśnie dlatego, że czuł, że w PiSie nie ma przyzwolenia na mówienie nieco innym głosem, takim, którym chociażby mówił Andrzej Duda w 2015, takim, którym mówił Mateusz Morawiecki w tamtym czasie. I moim zdaniem, że powrót trochę do korzeni, to znaczy danie zgody na to, że w PiSie są politycy, którzy tak naprawdę trochę mówią pewne rzeczy dlatego, że po prostu czują, że jest takie oczekiwanie, a nie dlatego, że oni to czują, to jest moim zdaniem ograniczające. To znaczy, moim zdaniem PiS doszedł do takiego momentu, w którym spoistość partii stała się problemem, a nie czymś, co przynosi jakby dodatkowy zysk. Więc moim zdaniem stworzenie po prostu bardziej polifonicznej partii, gdzie miałbyś też twardogłowych, ale miałbyś też pragmatyków, miałbyś też technokratów, którzy mieliby zdolność w ogóle jakiegokolwiek kontaktu intelektualnego z tymi ludźmi środka, którzy odeszli od
PiSu. No to było porozumienie.
Tak, no i jak się skończyło. I właśnie, ale no widzisz, Marcin, to jest dobry przykład, bo dokładnie, ja nie chcę powiedzieć, że Jarosław Gowin był źródłem sukcesu w 2015-2019 roku, ale wtedy PiS faktycznie rządził. W momencie, w którym nie było Jarosława Gowina, nie było w ogóle na polskiej prawicy jakiegokolwiek alternatywnego przekazu, to nagle się okazało, że PiS doszedł do swojego sufitu. Więc moim zdaniem powrót do jakiejś formy, nie chcę powiedzieć, że konkretnie Jarosława Gowina, być może to będzie zupełnie jakby inna twarz, inna formuła, ale na pewno to musi być coś innego niż taki po prostu twardy przekaz, który dzisiaj obserwujemy, po to, że po prostu dla ileś ludzi po prostu taki PiS w swojej jakby maści, jaki jest po prostu nieakceptowalny i ci ludzie potrafią, bo jest tak sporo takich ludzi, którzy dostrzegają w Prawie i Sprawiedliwości wiele trafnych diagnoz czy nawet rozwiązań, ale być może tutaj Bartek ze swoją tezą o estetyce ma to rację, że po prostu estetycznie dla tych ludzi przekaz, nie wiem, Przemysława Czarnka czy kurator Nowak jest po prostu nieakceptowalny i potrzeba tutaj po prostu innego przekazu, bardziej takiego, jaki wystosował Mateusz Morawiecki w czasie swojego expose jako premier przejściowy.
To ja chciałem tutaj zapolemizować trochę w tym sensie, że wydaje mi się, że pierwsza platforma, która pokazała, bo umówmy się, Platforma dzisiaj nie wygrała wyborów, tak rządzi, nie wygrała wyborów, nie wygrała wyborów między innymi dlatego, że ostatni raz, kiedy wybory wygrywała, to miała te dwa skrzydła mityczne, tak, konserwatywne i bardziej lewicowo-liberalne, powiedzmy takie światopoglądowo, natomiast ono jednak jakoś tam było spójne właśnie estetyczne, mimo estetycznie. Moim zdaniem w dzisiejszym PiSie bardzo trudno będzie połączyć kogoś o estetyce, że tak powiem, Przemysława Czarnka czy kurator Nowak z kimś, kto chce być bardziej właściwie trochę jak stare skrzydło Platformy, tak? No bo to cały czas się trochę rozbije o to, czy to było stare skrzydło prawicowe z Platformy, czyli ten Jarosław Gowin, który jednocześnie potrafił był w PiSie i potrafił być w Platformie, a dzisiaj pewnie gdzieś byłby w około Kosiniaka i koło Szymona Hołowni, tak? I jakby Platforma sobie ścięła to skrzydło, ale zbudowała kogoś obok, natomiast PiS ściął to skrzydło właściwie, nie zbudował nikogo obok. Jedyną opcją, jaką ma, to jest dzisiaj no takie ułożenie się z Konfederacją, żeby albo Konfederacja była bardziej suwerenistyczno-populistyczna, a oni byli bardziej centrowi, albo żeby PiS był bardziej skrajno-prawicowo-suwerenistyczny, a być może Konfederacja bez Brauna była bardziej tym takim lepszym Hołownią, tak? Znaczy, że Krzysztof Bosak byłby, czy Sławek Mentzen byłby trochę takim Ryszardo Petro Szymonem Hołownią, natomiast no w tej chwili jakby tego jest ten brakujący element i nie za bardzo wiadomo i po prostu dziś po prawej stronie go nie ma, on jest po drugiej stronie, a bez niego wydaje się, że na tej szali będzie tych paru procent brakować i tu jest jakieś duże wyzwanie, bo bez bardzo niskiej frekwencji po prostu jego zawsze będzie, ta szala zawsze będzie się odwracać na stronę Platformy.
Tak jest. Marcin, może jeszcze ostatnie tego zdanie, bo Bartek mnie zainspirował do takiej tezy, że moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie wykorzystuje tego zasobu, które ma, a tym ważnym zasobem jest twardy elektorat, który jest naprawdę wierny, przeszedł z Jarosławem Kaczyńskim naprawdę bardzo długą drogę, prawdopodobnie jeszcze część z nich pamięta czasy Porozumienia Centrum i moim zdaniem naprawdę ten elektorat jest w stanie wybaczyć pewną niespójność, jest w stanie wybaczyć, że są w obozie Zjednoczonej Prawicy ludzie, którzy niekoniecznie zgadzają się w 100% z diagnozami PiSu i robią to publicznie. I ja podkreślę, że to, ja nie wymyślam czegoś, co jest bardzo abstrakcyjne, bo przecież dokładnie ściągnięcie na pokład Jarosława Gowina w 2015 roku to porozumienie było zawarte, czy chyba rok wcześniej. Albo
14 chyba.
Tak, nawet chyba jeszcze rok wcześniej, no ale wtedy Prawo i Sprawiedliwość było w bardzo silnym sporze z Platformą Obywatelską, więc ściągnięcie byłego polityka Platformy, który jeszcze był w rządzie, który też jest pewnym symbolem pewnych liberalnych środowisk, prawda? Oczywiście z pewną, wiadomo, konserwatywną nutą, ale jednak to moim zdaniem dobrze pokazywało, że da się takie manewry wykonać. I moim zdaniem bardzo mnie dziwi, dlaczego dzisiaj w ogóle nie ma refleksji na ten temat, jak to się stało, że wtedy tak coś takiego można było stworzyć, a dzisiaj się nagle okazuje, że słyszę właśnie od wielu ludzi, że nie, to na pewno będzie jakiś zgrzyt, będzie jakiś...
Paweł, odpowiedź jest prosta na to pytanie, dlaczego dzisiaj się tego nie da stworzyć, bo no, w okopach nie ma miejsca na kluby dyskusyjne. No po prostu jak masz walkę na ostro i Platforma właściwie idzie takim duchem, który nawet PiS na początku chyba w wielu aspektach nie szedł tak ostro, jak dzisiaj Platforma może iść albo już idzie, no to gdzie jest ta przestrzeń na debatę, na pluralizm wewnętrzny? Raczej mechanizm jest oczywisty, no konsolidować się, zaostrzać przekaz i jeżeli jest jakiś moment na to, o czym ty mówisz, no to chyba to ja go nie widzę do czerwca przynajmniej, do wyborów europejskich.
Tylko zobaczcie,
ktoś nagle włożył, wiesz, nogę w te drzwi, nie?
Słuchajcie, Bartek, wiem, że już chcesz zadać kolejne pytanie, bo za długo się zafiksowaliśmy na tym jednym wątku, tak. Ale słuchajcie, chciałbym zamknąć klamrą ten wątek jednym bardzo prostym przysłowiem. Szczytem głupoty jest zrobienie ciągle tego samego, a oczekiwanie innego rezultatu. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przed tymi wyborami dokonało maksymalnej konsolidacji, zmaksymalizowało i nagrało płytę Für Deutschland po prostu i wyeksportowało to w gigantycznym nakładzie i puściło to w każdym polskim domu. Jeżeli tego typu polityka maksymalnej mobilizacji z użyciem wszystkich możliwych zasobów, które były pod ręką PiSu, nie zadziałała, to moim zdaniem byłoby szczytem głupoty powtórzenie tego samego i oczekiwanie innego, lepszego rezultatu. Po prostu ścieżka, o której ja mówię, oczywiście, że jest trudna, jest ryzykowna, bo ona wprowadza, jakby ona wymaga w ogóle bardzo mocnych, fundamentalnych zmian w Prawie i Sprawiedliwości. To nie jest kosmetyka, to o czym ja mówię, że wciągniemy sobie jednego czy drugiego polityka, który będzie mówił trochę innym głosem, bo tak naprawdę, jeżeli to będzie taka operacja, bym powiedział, wizerunkowa, to ludzie poczują w tym fałsz i tak dalej. Więc to ta zmiana musi być jakby bardziej fundamentalna. A jeżeli nie będzie, to moim zdaniem PiS jest na prostej drodze, z racji też pewnie jeszcze okoliczności, o których tu nie mówiliśmy, struktury tego elektoratu, który jest starszy i po prostu biologicznie no, będzie po prostu chodził z tego świata, a nowe pokolenia, które otrzymują dowód osobisty, mogą głosować w swojej masie, są antypisowskie, więc tych czynników jest dużo więcej, które powodują, że naprawdę czekanie na to, aż ta władza przybędzie do nas podobnie jak w roku 2015, jest, powiedziałbym, co najmniej bardzo ryzykowne i nie jest scenariuszem bazowym. Więc moim zdaniem, jakbym był politykiem PiSu, na pewno bym się dwa razy głęboko zastanowił, czy kontynuacja tej samej strategii po prostu da rezultat. Ja mam wrażenie, że mniej więcej bardziej takiej inercji, to znaczy takiego trochę, to jest taka polityka na zasadzie boimy się czegoś nowego, bo jak przyjdą jacyś nowi politycy, to oni wyeksponują nasze chyba słabości i to jest chyba podstawowy problem, że nawet nie mówię, że to jak, że oni nie myślą o interesie Polski, oni nie myślą o interesie nawet własnej partii. W sensie, bo wydaje mi się, że ta strategia defensywna to jest jakby strategia osób, które po prostu bardzo mocno na tą strategię po prostu grały. Jakakolwiek inna strategia byłaby podważeniem ich strategii i jakby ich dobrego samopoczucia, ich pozycji jakby w partii. To jest moim zdaniem główny problem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ma problemy z fundamentalną zmianą.
Ja się nie zgadzam.
To bym mógł osobną dyskusję wywołać, ale cały czas mnie to gdzieś, jedno zdanie powiem, męczy mnie to, że moim zdaniem fundamentalnie się tutaj nie zgadzamy w tym, że ty uważasz, że jeżeli się popełnia błędy w polityce, to potem się za nie płaci cenę przez następne lata i nie można w nich tkwić, bo się skazują na porażkę, ale polityka jest cykliczna. Po prostu ona nie jest funkcją, która cały czas rośnie, jest postęp. No cykliczna, po prostu wracają te same motywy, więc czasami czekanie jest najlepszą strategią, niestety. Bo Donald Tusk wracając wrócił w 100% jako stary Donald Tusk. Nic nie zmienił w platformie. A ile razy oglądaliśmy nowe otwarcia, podwijanie rękawów po jakichś przegranych wyborach, ruszanie w teren. Jakoś to nie dało zwycięstwa platformie. Zwycięstwo dało to, że wrócił stary Donald Tusk, mówił to, co zawsze mówi Donald Tusk. No i w końcu po prostu przy jakiejś tam układance koalicyjnej się to udało i po prostu niestety polityka jest taka mało optymistyczna, no bo bywa cykliczna i czasami po prostu czas i konsekwencja jest ważniejsza niż reformy i zmiany. To jest moja ta pesymistyczna właśnie konkluzja, że nie wiem, czy to jest konieczne.
Ja się nie zgodzę z tym, że PiS jest jakiś tutaj niesamowity w tym, że nie wyciąga wniosków i się nie otwiera, bo prawda jest taka, że Platforma robiła to samo. Ile było gadania o jednej liście, ile było cały czas mówienia o tym, że Szymon Hołownia to jest w ogóle zdrajca, nie można na niego głosować, tylko Platforma, a później nagle się okazało, że jak się paliły cztery litery, znów kolokwializm, to Donald Tusk wyszedł i powiedział w sumie to jak się z nami nie zgadzacie, to jak zagłosujecie na Szymona też będzie spoko, tak? I finalnie przyniosło to korzyść, ale ile myśmy sami mówili o tym, że jedna lista i jakby tylko pluralizm po drugiej stronie sprawi, że mają szansę na zwycięstwo, tak?
A no tak, ale tak sam dowodzi tego, że to Szymon Hołownia uratował władzę dla Donalda Tuska.
Pisaliśmy o tym, że to tak, trzecia droga de facto dała władzę Platformie, a mimo to po wyborach część komentariatu mówiła, że gdyby była jedna lista, to byłby jeszcze wynik lepszy, nie? Czyli to jest ten sam mechanizm, który nie wiem skąd się bierze, jakieś takie psychologiczne dążenie do ujednolicenia i wiarę, że im bardziej będziemy zjednoczeni, mówili to samo, tym da nam to większy wynik i PiS jest kwestia tego raczej, kiedy poczuje się na tyle głodny, że ten głód powrotu i obawa przed tym, że nie da się w takiej formule w ogóle wrócić, otworzy ich na nowe, a później będzie to samo, to znaczy przyjmą kogoś, a później go albo będą chcieli wchłonąć, albo wypchnąć, bo już będą mieli władzę, więc ja się zgadzam z Marcinem i zgadzam się z tym, że Donald Tusk wrócił jako stary Donald Tusk, a dlaczego? Bo po prostu część tego centrowego elektoratu między innymi chciała, żebyśmy znowu zaistnieli w Europie i do tego wątku ostatniego chciałem przejść i Donald Tusk ze swoim bagażem, który wcześniej był jako minus, bo zdradził Polskę, okazało się, że być może to jest plus, bo ma w telefonie numery do von der Leyen i innych i w sumie to może załatwi kasę. I mam wrażenie, że w tym nowym roku Donald Tusk i w ogóle Platforma będzie się skupiać oprócz entertainmentu na jednej zasadniczej rzeczy, to znaczy jak najwięcej środków z Europy i zasadnicze rozhulanie takie maksymalnie duże gospodarcze euro płyną do Polski. Będzie konsekwencja oczywiście tego entertainmentu i tego jak wyglądają zmiany w Polsce moim zdaniem są jednak takie, że im bardziej się Platforma będzie moczyć w jakichś dziwnych zmianach w systemie prawnym, tym bardziej Komisja i generalnie Bruksela no, mogą zmienić swoją perspektywę i nie odblokowywać pieniędzy i zasadniczo patrzeć, że jeżeli liberałowie wygrali w Polsce, to wszystko jedno, co robią, to trzeba im wysłać pieniądze. Tylko jednak to może być coraz bardziej transakcyjne, ale na polityce europejskiej ty, Paweł, się najlepiej znasz, więc być może będziesz tu polemizował, że nie ma to jakoś specjalnie znaczenia. Niemniej jednak stawiam tezę, że oprócz tych komisji śledczych, oprócz rozliczenia depisizacji Polski, to właśnie pieniądze z KPO, które zresztą będą realizacją kamieni milowych wymyślonych i opracowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, będą najważniejszym punktem tak naprawdę polityki nowej większości.
No ja się zgadzam, Bartek, z tą tezą, że kalendarz sprzyja Platformie, dlatego że prawdopodobnie te środki z KPO spłyną i one spłyną właśnie przed wyborami. To znaczy nie chcę powiedzieć, że akurat w centralnym momencie kampanii, pewnie to będzie gdzieś tam rozłożone w czasie. Wiemy, że też ten proces ma pewne kamienie milowe też pod względem takim technicznym, ale wydaje mi się, że po prostu Donald Tusk będzie w stanie bardzo klarownie przedstawić bardzo namacalny sukces, jakim jest to, że on po prostu kasę z Unii ściągnął, a Mateusz tylko obiecał. I moim zdaniem, biorąc pod uwagę jeszcze to, że to będzie parę miesięcy dopiero po ukonstytuowaniu się rządu Donalda Tuska, czyli ten moment jeszcze zmęczenia władzą jeszcze nie nastąpi, o czym wcześniej mówiłem, to właśnie buduje u mnie taki scenariusz bazowy, jakim jest zwycięstwo właśnie koalicji rządowej. Pytanie oczywiście tylko najciekawsze jest dla mnie, w jakim kształcie do tych wyborów ta koalicja pójdzie. Czy tutaj wygra ta optyka właśnie tej jednej listy, czy właśnie jakichś takich bloków, czy może każdy pójdzie osobno, bo będzie uważał, że to będzie jakoś bardziej im sprzyjające. No, pewnie Donald Tusk chciałby ten sukces zachować dla siebie jako właśnie swój, więc niekoniecznie chciałby się dzielić z tym sukcesem z innymi koalicjantami, więc to jest dla mnie jakieś takie pytanie otwarte, natomiast dla mnie niewątpliwie na kasie z KPO Platforma jest w stanie te wybory europejskie wygrać. Pewnie to nie będzie zwycięstwo absolutnie miażdżące, natomiast podtrzymujące moim zdaniem tą hierarchię, czy ten wynik wyborczy, który miał właśnie PiS w czasie wyborów parlamentarnych. I przepraszam, słuchajcie, bo skończyliście już poprzedni wątek, ale ostatnie zdanie. Prawo i Sprawiedliwość może się, słuchajcie, nie zmieniać, ale i może wrócić do władzy, ale pod jednym warunkiem, że faktycznie przyjdzie jakiś nowy podmiot, który będzie po prostu tworzył koalicję. I Platforma, nie chcę powiedzieć, że hodowała sobie Hołownię, bo ja w tą tezę raczej nie wierzę. Hołownia powstał po prostu akurat wykorzystując moment słabości Platformy, później przed Donald Tusk, to wszystko tak się razem dobrze im jakby wszystko powiązało. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość nie ma tego komfortu, która miała Platforma, że ma koło siebie Hołownię. Swego czasu był Paweł Kukiz, w 2015 pewnie taki manewr można było zrobić jak dzisiaj Tusk z Hołownią, ale jeżeli tego partnera po prostu koalicyjnego nie ma i PiS dalej będzie grał w scenariusz, że samodzielnej większości, to moim zdaniem albo fundamentalna zmiana, albo kolejne porażki wyborcze.
Paweł cały czas wraca do tematu, który jest mu najbliższy. Kasa z KPO mniej go interesuje. Marcinie.
Tak, jak zrobię, że PiS znowu rządził?
Taki będzie tytuł. Czy, Marcinie, się zapytam cię na koniec, czy ty się zgadzasz ze mną, że oprócz entertainmentu to tylko kasa z KPO?
Co, ta kasa jest kluczowa, bo na niej Donald Tusk zbudował cały ten mit, tę wizję powrotu do władzy jako przywracania nie tylko praworządności, no bo to jest, powiedzmy, dla części elektoratu, nawet opozycyjnego, dosyć abstrakcyjna idea, co widzieliśmy przy tych wszystkich potem utyskiwaniach starych mędrców, że dlaczego tak mało osób pod sądami, gdzie młodzi. No, to jest trochę abstrakcyjne jednak. Natomiast pieniądze z KPO są konkretne, realne. I jeżeli faktycznie ta obietnica zostanie dowieziona, już wiemy, że te pierwsze, powiedzmy, kampanijne obietnice są niedowiezione, no bo te słynne dzień po zwycięstwie już będzie odblokowane. Potem ja zacytowałem to na Twitterze, to tam się burza jakaś zrobiła, sam cytat był problemem, no bo ja to tam głupku, przecież wiadomo, że chodzi o to, jak tam się rząd
ukonstytuuje. Tak jak 100 konkretów. Nie chodzi o to, żeby je realizować.
Metaforycznie, tak. Są, to trzeba metaforycznie potraktować. Tylko tak jest, to jest taka wizja, do której zmierzamy. Bo konkret, jak wiemy, to jest coś, co się może wydarzyć, ale nie musi. Natomiast już tam bez złośliwości, no Donald Tusk obiecał, że dowiezie, pojechał, uściskał się, pierwsze 5 miliardów z Repower EU przyszło, ale mu też było załatwione wcześniej, więc to nie jest żadna tam jakaś wielka zasługa Donalda Tuska, te pieniądze tak czy inaczej by do Polski dotarły. Natomiast
ale tu się, Marcin, tu się mylisz, bo sądzę, że Pospolitej pokazał, że 28% wyborców już uważa, że Donald Tusk spełnił swoje obietnice. I to jest dla mnie coś niesamowitego, bo nawet sama Platforma mówi, że dalej czekamy na te pieniądze, ale 28% respondentów w sondażu IBRI dla Rzepy wczoraj powiedziało, że tam chyba 9%, że bardzo się zgadza z tą tezą, a chyba 18%, że trochę się zgadza z tą tezą, ale generalnie już...
Kasa
nie ma znaczenia, już Donald Tusk spełnił obietnicę.
A może to jest tak, że po prostu... Tak, Parnacesa. Może to jest tak, że po prostu ten kamień milowy najważniejszy, czyli powrót Platformy do władzy już został spełniony, no i wszystko pójdzie z górki. Ale to jest bardziej skomplikowane i jest naprawdę niebagatelne w kontekście na przykład wyborów samorządowych, no bo to właśnie w samorządach widać te pieniądze przede wszystkim, tak? Bo o ile Platforma przegrała w 2015, upraszczając z takiego metapolitycznego poziomu, moim zdaniem, dlatego, że mówiła o rozwoju Polski i pokazywała statystyki, ale ludzie jeszcze tych statystyk nie czuli, no to tak można te pieniądze spożytkować na polityczne złoto, gdy pokaże się, na co one konkretnie pójdą, a nie tylko jak duże są. Bo te abstrakcyjne kwoty, ile to tam dziesiątek miliardów nie było euro, nic ludziom nie mówią, mówi droga, szkoła, przedszkole i tak dalej. No i mogę sobie wyobrazić na przykład coś takiego, że jeżeli te pieniądze przyjdą jakoś zaskakująco szybko, jeszcze na początku tego roku, przed wyborami samorządowymi, no to zobaczcie, przyjeżdża Donald Tusk i ma takiego Aleksandra Miszalskiego w Krakowie, który nie jest jakimś super znanym politykiem, teraz się dostał do Sejmu, znowu jest lokalnym liderem Platformy, no ale nie jest jakimś charyzmatycznym liderem, który by tu porywał tłumy. No ale wystarczy, że się dostanie do drugiej tury i na przykład Donald Tusk przyjeżdża i mówi, no tutaj jak wybierzecie naszego kandydata w Krakowie, to my gwarantujemy, rząd gwarantuje, że te pieniądze na metro się znajdą, że to z KPO właśnie te pieniądze popłyną i będziecie mieć metro w Krakowie. No to co, nie wiem, Gibała czy Wasserman mogą rzucić w zamian? No i można to powtórzyć razy X, tak? W różnych miejscach. Jeżeli tu nasz kandydat będzie rządził, to my te pieniądze tak zagospodarujemy, że tu będziecie mieć wreszcie tą obwodnicę. No i dlatego uważam, że ta polityka europejska i te fundusze to nie tylko jakiś tam pisienka na torcie, że no się znajdą, bo się nie znajdą, tylko to jest realnie paliwo do napędu na wybory samorządowe i europejskie. Jeżeli one nie zostanie dowieziona, ta obietnica, no to nagle te 27% może zrewidować swoje poglądy i wtedy zacznie się punktowanie. No, miały być, a nie ma, miały być tutaj coś robić, a nie ma i na razie nie wydaje się, że Bruksela jest troszeczkę bardziej zachowawcza niż się Donald Tusk spodziewał i to może być dla niego problemem.
Tak, natomiast ja się zgadzam z Marcinem, że też zauważmy, że samorządy naprawdę się wystrzelały z pieniędzy. Skończyła się ta perspektywa do 2023 i są teraz oddawane te inwestycje, natomiast zadłużenie jest wysokie, problemy jeszcze z tym, żeby te fundusze były jakby krajowe, były przekierowane do budżetu centralnego, więc faktycznie ludzie odczuli to, że tych pieniędzy na tym szczeblu lokalnym jest mniej, więc teraz zastrzyk pod tytułem pieniądze z KPO to przebudowa teatru, drogi, szkoły i tak dalej, to znowu jest faktycznie staje się atrakcyjne, bo w ostatnich latach było mniej ze względu na to, że po prostu te inwestycje, na które finansowanie już było wcześniej zapisane, one się po prostu realizowały, więc nie przykuwało to takiej uwagi, a teraz myślę, że to oczekiwanie faktycznie na nowy znowu zastrzyk właśnie na tym poziomie bardziej samorządowym jest dosyć duże.
No tak, bo jak nie CPK na przykład, to co, tak? Jak nie gigantowanie, no to ten lokalizm, lokalność.
Ale no, wracamy do Orlika.
Tak, no taki nowy Orlik jest platformie potrzebny, a bez tych pieniędzy tego Orlika prawdopodobnie nie wybuduje. No i tak, no dzisiaj funkcja polityki europejskiej to jest polityka regionalna i w takim rozumieniu kampanijnym i myślę, że tutaj Donald Tusk czuje presję i oddech na karku.
Ja mam wrażenie, że jeszcze to, że mamy w bardzo bliskim okresie wybory samorządowe i wybory europejskie, to w ogóle powoduje, że jeszcze bardziej to powiązanie, o którym wy mówicie, wybrzmi bardzo mocno w tym roku. Ja bym do tego dodał też, słuchajcie, środki nie tylko z KPO, ale po prostu z Funduszy Spójności, bo przypomnijmy, że o ile te środki zostały wynegocjowane przez PiS, podobnie też na KPO, tak też ten proces w pewnym momencie utkwił. Co prawda w przypadku KPO mieliśmy to opóźnienie już znacznie bardziej takie spektakularne i ta Polska już faktycznie na tle innych krajów bardzo mocno była opóźniona i stąd dało to paliwo do krytyki polskiego rządu przez Donalda Tuska, ale także w funduszach strukturalnych, podkreślmy, czyli tej dużej, takiej klasycznej kubki, którą co 7 lat się negocjuje na szczycie Unii Europejskiej, to też środki też nie były pewne dla Polski. Co prawda jeszcze rząd PiS-u nie zdążył dojść do takiej fazy, w której to wstrzymanie byłoby takie spektakularne z udziałem właśnie polityków unijnych, z konferencjami prasowymi, wyrokami TSUE i tak dalej, ale te środki też eksperci podkreślali, że są zagrożone, bo tam też w tych dużych funduszach unijnych jest zasada warunkowości, co prawda ona jest ujęta trochę bardziej i nieco inaczej, ale to też myślę, że w kampanii wyborczej się pojawi. Znaczy nie tylko uwolniliśmy środki z KPO, ale też te duże środki unijne, które teraz sobie płyną. Aczkolwiek ja, wiecie co, nie przywiązywałbym, znaczy bardzo mocno postawić taką tezę, że ludzie w lokalnych społecznościach odczuwają to, że jedne środki się skończyły, jest teraz jakaś luka i teraz wszyscy czekają na kolejne. To jest na pewno perspektywa samorządów, które to tak odczuwają. Ale czy przeciętny człowiek naprawdę widzi, że akurat teraz wszystko stanęło i dopiero za niedługo będą nowe budowy, które akurat ruszą tuż przed samymi wyborami? Moim zdaniem nie. Znaczy, ty tak, Marcin, powiedziałeś, dla ludzi sama idea praworządności jest abstrakcyjna i te unijne i różne inwestycje, one owszem są namacalne, bo się je widzi, ale to nie jest tak, że ludzie są w stanie przyporządkować konkretną inwestycję pod konkretną władzę i bardzo precyzyjnie rozgraniczyć, które inwestycje to jest jakby sukces Platformy, a które to jest sukces PiS-u. Szczególnie, że PiS będzie miał tutaj, ostatnie tylko zdanie Bartek, PiS będzie miał tutaj swoje argumenty, bo będzie mógł powiedzieć, że dobra, Platforma wydaje kasę z KPO, ale przecież to KPO przygotował PiS. Kasę unijną na szczycie w Brukseli wynegocjował Mateusz Morawiecki, więc tutaj na pewno PiS będzie chciał się pod ten sukces podłączyć i troszkę skomplikować tą historię, ale zgadzam się z tym, że tutaj mocniejsze papiery w tej dyskusji ma Platforma i stąd podtrzymuję tezę, że to ona będzie beneficjentem tych wyborów i to pewnie ona wygra w takim rozumieniu, w jakim wygra wybory 15 października.
Zgadzam się, że ludzie nie potrafią przyporządkować pieniędzy do konkretnych funduszy czy programów, natomiast jednak na szczeblu lokalnym bardzo dużo polityków już w tej chwili mówi, czekamy z inwestycjami na odblokowanie środków i mówią to już od roku, półtora. I tutaj, jeżeli ktoś ogląda regionalną telewizję jakoś, czy te lokalne portale, to po prostu mu się już to przez ten rok naprawdę wbiło to bardzo, bardzo mocno. Na zasadzie mamy plany, mamy kierunkową decyzję jakąś tam środowiskową, koncepcję programową, czekamy na pieniądze, a to mówili nawet PiS-owscy samorządowcy w Lublinie chociażby teraz przy odblokowaniu tej zaliczki już ruszyła przebudowa, znaczy no teatru, a tam przecież jest teatr kierowany przez PiS-owców i oni też mówili, że to te środki są kluczowe, także to naprawdę myślę, że pod tym względem się jakoś utrwaliło. Słuchajcie, chyba dobiliśmy do brzegu, bo tu wątków jeszcze byłoby sporo, szczególnie, że nie poruszyliśmy w ogóle kontekstów zmiany chociażby na stanowisku prezydenta USA, czy wojny na Ukrainie i tak dalej, to wszystko jak będzie na Polskę wpływać i czy będzie jakimś kontekstem, bo przecież mamy co jakiś czas jakieś naruszenia strefy powietrznej i tak dalej, więc to są wszystko rzeczy, które pewnie będą wpływać na polską politykę, ale to pewnie już omówimy sobie w innym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Makowski, Paweł Musiałek.
Dzięki.
Dzięki.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski i bardzo zachęcam was do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania i do wspierania naszego formatu Klubu Tygodnik 3.0. Link znajdziecie w opisie, jest możliwość też ustawienia stałej wpłaty, także bardzo serdecznie zachęcam. Za dziś dziękuję i na pewno widzimy się za tydzień.